Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Warszawie odbyła się uroczysta gala dla uczczenia setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Wzięli w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Szczerski, ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher oraz szef MSZ Jacek Czaputowicz. Przesłanie od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister Krzysztof Szczerski.
100 lat od tamtych wydarzeń cieszymy się silnym polsko-amerykańskim partnerstwem opartym na wspólnych interesach i nierozerwalnej więzi transatlantyckiej. Jest to szczególnie widoczne w obszarze bezpieczeństwa. Od 2 dekad Polska jest członkiem NATO, w ramach którego nasi żołnierze służyli i służą ramię w ramię ze swoimi amerykańskimi towarzyszami w broni w misjach umacniających pokój. Od 2 lat z dumą gościmy na naszym terytorium siły amerykańskie, które w ten wymierny i namacalny sposób przyczyniają się do podniesienia naszego bezpieczeństwa w obliczu zwiększonych zagrożeń dla bezpieczeństwa regionalnego. Sami również wypełniamy ten sojuszniczy obowiązek na rzecz innych państw NATO.
Premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu podziękował amerykańskiej ambasador za współpracę i wskazał, że w jej osobie mamy wielkiego przyjaciela Polski. Szef rządu wskazał też na wielkie znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego.
Ta nasza przyjaźń, nasz sojusz nie jest przeciwko komuś i to jest najważniejsze. To jest ta przyjaźń, ten sojusz jest dla kogoś, jest dla wolnego świata, dla pokoju, dla dobrobytu i niech tak będzie przez kolejne 100 lat, a najlepiej przez kolejne 1000 lat.
Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher powiedziała m.in., że podziwia Polskę za to, że była pierwszą, która obalała żelazną kurtynę. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence weźmie udział w konferencji ministerialnej poświęconej Bliskiemu Wschodowi, która odbędzie się w Warszawie w połowie lutego. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pence spotka się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak poinformował szef gabinetu polskiego prezydenta, Mike Pence weźmie udział w konferencji ministerialnej w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Na początku stycznia amerykański Departament Stanu i polskie MSZ poinformowały, że w dniach 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja ministerialna w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Szczęśliwie zakończyła się akcja ratunkowa w kopalni Rudna. Ratownicy dotarli do poszukiwanego górnika, który po wstrząsie przebywał w przysypanej maszynie. Górnik o własnych siłach opuścił jej kabinę. Jak powiedział podczas konferencji dyrektor generalny kopalni Rudna Marek Świder, górnik wraz z ratownikami pojechał do podziemnej bazy akcji ratunkowej. Tam czekał lekarz, który sprawdził jego stan zdrowia. Górnik trafił do szpitala do Głogowa. Dyrektor poinformował, że poszukiwany górnik przez cały czas trwania akcji ratunkowej był w kabinie maszyny operatorskiej, która uratowała mu życie. Poszukiwania trwały ponad dobę. To bardzo dobra praca ratowników i sztabu akcji ratunkowej. A do tego szczęście górnicze, powiedział dyrektor Świder.
Akcja była prowadzona z 2 stron. Wstępne nasze przypuszczenia co do lokalizacji się potwierdziły. W 2. fazie całą uwagę poświęciliśmy szczególnie na jedno wyrobisko. No jak się okazało, na samym końcu tego wyrobiska znajdowała się maszyna z operatorem.
Koło godziny 14.25 dostaliśmy informację z bazy ratowniczej, że zlokalizowano kabinę operatora, który o własnych siłach wyszedł z tej kabiny i z ratownikami udał się do Land Rovera, który jest w bazie akcji.
Do silnego wstrząsu w kopalni Rudna doszło we wtorek na głębokości 770 metrów. W rejonie zagrożenia było 32 górników. Z 14 zaginionych po zdarzeniu 13 odnaleziono. 15 osób odniosło w wyniku wstrząsu obrażenia. Z tego 4 przebywają w szpitalach w Głogowie, Nowej Soli i w Legnicy. Najciężej ranny jest 50-letni górnik, który z wielonarządowymi urazami trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o matczynych emeryturach. Dokument trafił potem do Sejmowej Komisji Rodziny, która opowiedziała się za jego przyjęciem wraz ze zgłoszonymi przez PiS poprawkami. Rozszerzają one grono uprawnionych do świadczenia o osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z tak zwanym programem Mama 4+, kobiety, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskają prawo do minimalnej emerytury. Po marcowej waloryzacji będzie to kwota 1100 zł brutto. Wiceszef resortu rodziny Marcin Zieleniecki mówił dziś w Sejmie, że ustawa ma uhonorować matki.
Honorujemy w ten sposób wkład matek, które przyczyniły się do zwiększenia liczebności tego pokolenia, osób, które dzisiaj, należąc do tego pokolenia dzieci, osób w wieku poprodukcyjnym, finansują składki na ubezpieczenia społeczne.
Za projektem Mama 4+ opowiedzieli się posłowie Kukiz 15. Klub jednocześnie zaapelował o ponadpartyjną dyskusję w sprawie reformy systemu emerytalnego i ZUS. Poseł Agnieszka Ścigaj wskazała, że rozumie potrzebę ustawy o tzw. matczynych emeryturach. Dodała, że te kobiety wykonały poważną pracę na rzecz społeczeństwa.
Do 1999 roku świadczenia urlop wychowawczy nie był wliczany do okresu składkowego. Wtedy rzeczywiście te kobiety, które również jednocześnie nie miały pomocy państwa, ponieważ wiemy, jak wyglądało, szczególnie na terenach wiejskich, one są w tej chwili pokrzywdzone, tego czasu już nie nadrobimy. Rzeczywiście wykonały poważną pracę na rzecz społeczeństwa w tym systemie, który teraz jest, dlatego że mamy cały czas system oparty na zastępowalności.
W budżecie państwa na 2019 rok na program Mama 4+ zagwarantowano ponad 801 milionów złotych. Autorem programu jest resort rodziny. Regulacje mają wejść w życie 1 marca. Rząd przedstawił informację dotyczącą śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wnioskował o to PSL podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefami klubów parlamentarnych.
Prezydent Gdańska został zaatakowany nożem 13 stycznia w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia. Zabójca prezydenta, 27-letni Stefan W., jest osobą chorą psychicznie. Przebywał już wcześniej w areszcie, gdzie skarżył się m.in. na słyszane w głowie głosy. Minister Sprawiedliwości poinformował, że Stefan W. był pod stałą kontrolą lekarzy, którzy na bieżąco nadzorowali postępy w leczeniu. Zbigniew Ziobro odniósł się do zarzutów opozycji oraz części mediów, które twierdzą, że w przypadku Stefana W. należało zastosować tak zwaną ustawę o bestiach.
Skazany w trakcie odbywania kary został zdiagnozowany jako chory na zaburzenie typu psychotycznego, które dyskwalifikowało, tak jak wspomniałem, z przesłanych zastosowania przepisów ustawy o tak zwanych bestiach. W zakresie możliwości służby więziennej formułowane poglądy co do zatrzymania skazanego z końcem odbycia przez niego kary bądź skierowania go właśnie na podstawie tak zwanej ustawy o bestiach, która została w poprzedniej kadencji przez Sejm przyjęta, nie odpowiadają rzeczywistości.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał posłom informacje dotyczące działań służb i policji. Policja przeprowadziła owocną kontrolę w agencji, która ochraniała wydarzenie, w czasie którego zaatakowano prezydenta, powiedział minister.
21 stycznia podjąłem decyzję o rozpoczęciu procedury cofnięcia koncesji Agencji Ochrony Tajf. W toku kontroli MSWiA w agencji stwierdzono szereg nieprawidłowości. Przedsiębiorca w rażący sposób naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej. Między innymi nie weryfikował karalności pracowników ochrony oraz nie sprawdzał nadzoru nad wykonywaniem zadań ochrony przez pracowników.
Informację przedstawił także resort zdrowia. Tymczasem rodzina Pawła Adamowicza bierze dziś udział w debacie w Parlamencie Europejskim poświęconej tematowi walki z klimatem nienawiści. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pikieta przeciwko lekceważeniu prawa unijnego, m.in. w zakresie umów kredytowych. Manifestację zorganizowało Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. W ocenie protestujących nieuczciwe praktyki rynkowe powinny być eliminowane poprzez wyroki zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem, jak podkreślali, część sędziów orzekających w sprawach konsumentów na rynku finansowym lekceważy prawo europejskie. Według szacunków stowarzyszenia w polskich sądach o swoje prawa walczy ponad 20 tysięcy konsumentów posiadających umowy tzw. kredytów walutowych. Stosując dyrektywę 93/13 i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawy te powinny być szybko rozstrzygnięte po potwierdzeniu statusu konsumenta strony pokrzywdzonej. W przypadku Polski prawo unijne nie zawsze jest jednak stosowane, mówi Barbara Husiew, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
Często niestety bywa tak, że w tych sądach kredytobiorca po prostu polegnie, dlatego że właśnie sędziowie nie stosują przepisów Unii Europejskiej, czyli dyrektywy 93/13, w żaden sposób nie respektują orzeczeń, jakie wydaje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uważają, że tak naprawdę nie mają obowiązku tego stosować w orzeczeniach, które wydają. A chciałabym zauważyć, że my wstępując do Unii Europejskiej zaimplementowaliśmy wszystkie te przepisy. Mamy obowiązek je stosować. Jeżeli nasze przepisy są niezgodne z tymi unijnymi, to w pierwszej kolejności sądy i też inne instytucje mają obowiązek stosować przepisy Unii Europejskiej. Niestety dzisiaj jest jak jest, stąd też nasz protest tutaj przed sądem.
Stop bankowemu bezprawiu wskazuje, że mimo postanowienia TSUE o niezgodności z prawem unijnym przepisów Polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, nadal nadawane są klauzule wykonalności wystawianym przez banki nakazom zapłaty. W środę wystartowała również kampania społeczna Sędzio stosuj prawo Unii Europejskiej, informująca o orzecznictwie TSUE w zakresie ochrony praw konsumentów. Sąd w Tarnobrzegu zdecydował o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu wobec byłego rzecznika MON-u Bartłomieja Misiewicza. Chodzi o śledztwo w sprawie nadużyć w PGZ. Sąd przychylił się w całości do wniosku prokuratury. Obrońcy Misiewicza zapowiedzieli apelację. Ojciec Święty Franciszek podsumował swoją podróż apostolską do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. W środę w rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański papież zauważył, że miały one silny akcent maryjny, ponieważ tematem były słowa dziewicy skierowane do anioła: oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ojciec Święty zaznaczył, że dopóki będą nowe pokolenia zdolne do mówienia Bogu oto jestem, dopóty będzie dla świata przyszłość. Papież zwrócił też uwagę na drogę krzyżową, która jest zawsze jednym z etapów SDM. Wskazał, że pójście wraz z Maryją za Jezusem niosącym krzyż jest szkołą życia chrześcijańskiego. Tam uczymy się cierpliwej, milczącej, konkretnej miłości. Ojciec Święty nawiązał też do mszy świętej, która stanowiła kulminację Światowych Dni Młodzieży.
W niedzielę rano podczas wielkiej celebracji eucharystycznej przemówił ponownie do młodzieży świata: zmartwychwstały Chrystus, z mocą Ducha Świętego wzywając ją do życia Ewangelią. Którzy mają być dzisiaj, a nie na jutro. Nie są już jutrem, nie są międzyczasem. To powiedziałem, lecz są dniem dzisiejszym Kościoła i świata.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty w sposób szczególny dziękował za towarzyszenie mu w modlitwie podczas podróży do Panamy.
Pięknie było spotkać młodych ze świata, dzielić ich radość i entuzjazm wiary, świętując, ale także medytując nad ich życiem w świetle Maryi, młodej Matki Boga, która przez swoje fiat wpłynęła na losy świata. W Panamie miałem przyjemność spotkać młodych, którzy przypłynęli tam okrętem Dar Młodzieży. Jej matczyna opieka Maryi, niech stale Wam towarzyszy. Niech Bóg Wam błogosławi.
Audiencję mogą Państwo zobaczyć w całości na portalu radiomaryja.pl. I to była ostatnia informacja w tym serwisie.